Studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Minęła godzina 16.30, zatem czas rozpocząć studencką popołudniówkę w Radiu Maryja. Ze mną dzisiaj oczywiście tradycyjnie Marysia.
Witam serdecznie.
No i Szymon oczywiście przy drugim mikrofonie, a z nami są goście, których już przedstawi tutaj moja współpartnerka w prowadzeniu.
Tak, dzisiaj będziemy rozmawiali na temat premiery spektaklu, która odbyła się w ostatni piątek, Teatru Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. I właśnie w piątek mogliśmy zobaczyć spektakl, który był oparty na dramacie Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii pana Jerzego Zelnika w współpracy z ojcem Dariuszem Drążkiem. No i dzisiaj są z nami w studio Ewelina Nicpoń.
Tak, witam serdecznie wszystkich młodych słuchaczy.
Natalia Kurowska.
Witam, witam.
Maksymilian Kosowski.
Dzień dobry, witam.
I Piotr Zajączkowski.
Szczęść Boże.
Witamy was serdecznie.
Cieszę się, że ich przedstawiłaś, bo ja sam bym nie rozpoznał niektórych z nazwiska. Natomiast...
takie gwiazdy przecież.
Na twoje życzenie, Marysia, dlatego, że prosiłaś mnie, żebym rozpoczął audycję od Halo Halo, także rozpocznę audycję od Halo Halo wszystkim słuchaczom. Także może rozpocznijmy od pierwszego pytania. O czym jest sztuka Wyzwolenie? Dlatego, że ja oglądałem, byłem, ja wiem, natomiast myślę, że ci, którzy nas słuchają, nie wiedzą, a może nawet przez, dzięki wam, zajrzą nawet do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego, tak nie mylę się.
Tak, tak jest.
No sztuka Wyzwolenie to jest sztuka z dziś tak naprawdę, ale co jest najfajniejsze w tej sztuce, każdy ma tam coś dla siebie i tyle, ile osób oglądało tę sztukę, tyle w zasadzie osób przeróżnych myśli z tej sztuki potrafi wynieść. I to jest chyba największa wartość tej sztuki, że ja jako Konrad widzę w tej sztuce zupełnie coś innego i przypuszczam, jak każdy tu siedzi, wynosisz z tej sztuki zupełnie jaką inną myśl. I to jest chyba siła i moc tego dramatu Wyspiańskiego.
Właśnie trzeba dodać, że jest to sztuka w temacie patriotycznym, którym budzi w każdej osobie oddzielnie uczucia właśnie przywiązania do ojczyzny. I właśnie każdy z osobna jest do tego zobowiązany, nie tylko kiedy poczuje do tego jakieś predyspozycje czy pewien nastrój, który wpadnie, ale musi pamiętać o tym non-stop przez całe swoje życie, że ojczyzna to jest wartość, jedna z najważniejszych w myśl zawołania tego hasła: Bóg, honor, ojczyzna.
Piotrek, już powiedziałeś tutaj, że grałeś Konrada, w takim razie może kontynuując gdzieś tak twoją myśl, kim jest Konrad?
No, Konrad to jest przede wszystkim prowokator. W naszej adaptacji scenariusza wykorzystaliśmy taką jakby odskocznię, że Konrad jest tym reżyserem, który przychodzi do swojego starego znajomego teatru, w których zna ludzi, zna reżysera, no i coś próbuje zaimprowizować. Ale Konrad w naszym odczuciu, w naszym przedstawieniu, w naszej tej formie tego spektaklu staje się takim tworzywem, które poszukuje poprzez prowokację. I myślę, że to jest takie clue dla tej osoby najważniejsze. Takie, które no, nadaje chyba największą wartość właśnie temu przedstawieniu.
A powiedz, Piotrek, czy przygotowując się do tej roli Konrada, no bo nie ukrywajmy, jest to dość trudna postać, rola, powiedz, czy właściwie, czy utożsamiasz się z nią i jak wyglądały twoje przygotowania, czy jakoś...
No, nie ma chyba roli, z którą się wcześniej człowiek nie utożsamił. Dopóki się nie utożsamię z rolą, do tej pory nie mogę mówić o tym, że gram daną rolę. No muszę być Konradem przez te 2-3 dni przed premierą i te 3-4 dni po premierze. Jak nie będę Konradem, nie zagram Konrada. Takie przynajmniej ja mam podejście do tej sztuki i do wszystkich ról, które miałem do tej pory okazję zaprezentować. No ale nie o mnie, tutaj też są wspaniali moi znajomi, którzy razem ze mną grali już w niejednym spektaklu, Maksymilian Kosowski, który właśnie był tym reżyserem, w którego teatrze postanowiłem spróbować tę myśl polską i czym ona teraz pachnie.
To w takim razie, Maksymilian, ty byłeś w roli reżysera i grałeś przez część spektaklu też przed samą sceną. Oglądałeś też poniekąd spektakl, ale nie z takiego punktu widzenia przeciętnego widza, tylko miałeś szansę też głębszego wejścia jakby w ten spektakl. Powiedz, jak ty to przeżyłeś, też w sumie oglądając te same sceny już tam po raz enty raz.
No za każdym razem na pewno było to co innego. Ale ja chciałem się odnieść jeszcze, zanim odpowiem na twoje pytanie, Mario, to chcę powiedzieć i docenić niesamowity kunszt Stanisława Wyspiańskiego, ponieważ ten spektakl to... Ach, to chyba... Jakbyśmy mieli go odegrać w całości...
To dopiero popaliłby nogi, co? I nogi, ręce,
ja
i głowy.
Ja myślę, że 4 godziny oglądania to by brakło, antraktów 10 i tak dalej. No niesamowity spektakl z takim przesłaniem. Właśnie tak jak mówisz, Piotrek, chyba nie możemy...
O jednoznacznym.
Tak, jednoznacznego jakiegoś przesłania tego spektaklu dać, ponieważ kto przyszedł i widział, to odebrał to inaczej. Ja to odbierałem od strony mojej roli reżysera, który chciałby, żeby teatr wrócił do macierzy i był tym teatrem, który ma wrócić do ideałów, do tego, że on ma coś pokazywać, nie tylko nagość czy wulgaryzmy. No właśnie, ja go oglądałem od strony reżysera, siedziałem sobie przy biureczku i tylko włączałem się, kiedy miałem jakieś uwagi, czy to do aktorów, czy do sfery technicznej, że tak powiem. No a sam spektakl na pewno bardzo wielkie przeżycie dla mnie i myślę, że dla wszystkich nas.
Jak każdy spektakl teatru, dobry wieczór. Ja w takim razie zapytam jeszcze dziewczyny, na czym polegało wasze zaangażowanie w sztukę Wyzwolenie. Natalia, bo ty się jeszcze nie odezwałaś na prawie
audycji.
Tak,
to ja może zaczynając. Ja chciałam jeszcze tutaj odnieść się do mojego przedmówcy, do jego słów. Podczas prób, których było naprawdę, naprawdę wiele, siedzieliśmy często do późnej nocy, przygotowując się do tego właśnie spektaklu. Wiele razy właśnie poruszany był temat tego, jako że teraz, w tych czasach, w których teraz żyjemy, w XXI wieku, dość rzadko właśnie na deskach różnych, przeróżnych teatrów w Polsce są spektakle właśnie grane jak było dawniej. Teraz jest bardzo dużo sztuk nowoczesnych, tak jak powiedział Max, jest dużo nagości na scenie, dużo też wulgaryzmu, to jeszcze zależy od tego, w jaki sposób właśnie ta nagość, powiedzmy, jest pokazywana, bo nie zawsze ona jest zła, nie zgodzę się z tym. Jednak mało jest teraz, że tak powiem, sztuki takiej tradycyjnej. Rzadko się z nią spotykamy i właśnie...
Ale to tylko dlatego, że jest bardzo trudna. To jest naprawdę niesamowity wysiłek.
Tak, oczywiście.
No wiadomo, im łatwiej teraz, tym przyjemniej, więc...
Tak, teraz, ale trzeba właśnie zrobić wszystko, aby poruszyć swoje szare komórki. I dlatego właśnie teraz był spektakl taki, a nie inny. Ja osobiście byłam maską. Jedną z masek to była rola grupowa, że tak powiem, bo było nas kilka tych masek. Maski były moim zdaniem, były takimi myślami osobistymi Konrada, z którymi on sam się bił gdzieś tam poniekąd. Nie wiedział czasami, w co już powinien wierzyć, w co nie powinien. I my jakby też trochę, wydaje mi się, że pomagałyśmy mu w tym podjęciu własnej prawidłowej drogi.
A jakie były ich charaktery? Czy one wszystkie były takie same, przekazywały to samo? Czy
nie. Tak jak właśnie było wiele...
Pytasz, jakbyś nie wiedziała.
Było wiele masek i każda była na swój sposób indywidualna i to było właśnie dość ciekawe.
Ja tylko ze swojej strony dodam, że Marysia tak dzisiaj trochę w podwójnej roli, dlatego że z jednej strony grała w sztuce, z drugiej strony prowadzi ją ze mną dzisiaj audycję, także to głównie z jej inicjatywy, z jej zaangażowania ta audycja powstała, za co jej szczególnie dziękuję. Ewelina, twoje zaangażowanie, twoja rola, bo ja byłaś córką ślepca, tak?
Tak, właśnie, zgadza się, dostałam rolę, uważam, że odpowiedzialną. Niby gram w sumie małą dziewczynkę, która jeszcze nie weszła w ten świat, nie rozumie ojczyzny w takim względzie właśnie patriotycznym, nie wie do końca, jak bardzo należy być do niej przywiązanym. I właśnie wchodzę, bardzo, bardzo jestem związana z moim ojcem, który wprowadza mnie właśnie w ten świat już poważniejszy, doroślejszy. Staje się dojrzalsza dzięki jego słowu. Obok mnie stoi siostra, która również podtrzymuje starca, aby nam mógł wyjaśnić wszystkie te najważniejsze sprawy. Sądzę, że jestem w tej sztuce po to, aby ukazać, że każdy, niezależnie od wieku, powinien właśnie wsłuchiwać się w głos ludzi starszych, bardziej doświadczonych, którzy już wiedzą, że stoją na tym pionie ojczyzny i są na piedestale i wszyscy na nich ich obserwują i wisi na nich ta odpowiedzialność ukazywania młodszym pokoleniom, czym właściwie jest ojczyzna. Ale jeżeli my już wiemy, czym jest ojczyzna i czym powinna być ona dla nas, myślę, że zgodzicie się wszyscy ze mną, że również młodzi mają to przeczucie i doświadczenie mogli już zdobyć przez te jednak kilkanaście lat życia, że w tym wieku, jakim jest już naście, dwadzieścia, trzyma się w sobie takie przekonanie, że jest się potrzebnym w ojczyźnie, że jest tutaj po co działać, że nie tylko osoby starsze potrafią właśnie odpowiednio nastawić się do niej i czuć jakiś sentyment, tylko również młodzi, ci, którzy potrafią dać największe świadectwo również naszym towarzyszom, naszemu pokoleniu.
To jest głębia teatru. Jedna rola, która mówi mało, a ile można o niej mówić, nie?
Nie, dokładnie. Wręcz czasem mam wrażenie, że rozmawiam już z profesjonalnymi aktorami, jakbym co najmniej robił audycję o filmie oscarowym. W takim razie chwila przerwy. Zapraszam wszystkich do chwili z muzyką. W takim razie Mateo i Ulecz Nasz Kraj.
Jest 16:46, trwa studencka popołudniówka i dziś rozmawiamy na temat spektaklu, który odbył się w ostatni piątek. Była to premiera Wyzwolenia
Stanisława Wyspiańskiego. Wykonanie teatru Dobry Wieczór oczywiście.
Tak, dokładnie. Współpracowaliście z panem Jerzym Zelnikiem, który też no, jakby opiekował się nad wami, można tak powiedzieć, artystycznie, wraz z ojcem Dariuszem Drążkiem. Powiedzcie, jak wyglądała ta współpraca i czy pan Jerzy Zelnik był jakby na każdej próbie, czy znaczy właściwie to jest wiadomo, że niemożliwe, aczkolwiek...
Próby wyglądały w ten sposób, że całe przerobienie scenariusza, ta adaptacja sceniczna zostawiona była panu Jerzemu Zelnikowi, to on był twórcą tego, w zasadzie tej formy adaptacyjnej. Z ojcem Dariuszem te kierunki, które opracowaliśmy razem z panem Jerzym, no spróbowaliśmy przekładać na to widowisko, na ile to się udało, no to tylko już w ocenie widzów. Ja mogę tylko ze swojej strony dodać, że no bardzo szkoda, że tak krótko ta praca, współpraca trwała, bo pracowaliśmy tak naprawdę nie nad samym warsztatem aktorskim, a szczególnie nad właśnie tym, żeby ten spektakl skończyć. Co warto dodać jeszcze o dzisiejszej rozmowie, że wczoraj i w piątek byliśmy świadkami przedstawienia, które jest cały czas w drodze. To znaczy nie jest ukończone, tylko to jest spektakl, który docelowo miał trwać 2,5 godziny, bo mniej więcej taki czas jest przewidziany dramat Wyspiańskiego. No a my zrobiliśmy to tylko 40 minut, tylko, a może i aż. Wiele elementów jeszcze warto by było dopracować, ale na to potrzeba już no kilku potężnych miesięcy pracy.
Ja tak w takim razie zapytam, kto jest bardziej wymagający, czy pan Jerzy Zelnik, czy ojciec Dariusz Drążek, i od kogo więcej się nauczyliście i czego się nauczyliście przede
Ojej,
wszystkim od jednego,
to bardzo
czy
trudne
od drugiego.
Pytanie, bo i ojciec Dariusz i pan Jerzy Zelnik są osobami bardzo wymagającymi i myślę, że nie da się wybrać, osoby, która więcej wymagała od nas. Kurczę, nie wiem jak moi towarzysze, czy mają inne zdanie?
Tak, Natalio, ja sądzę podobnie.
Tak, Natalio.
Uważam, że również pan Jerzy Zelnik, który jest bardzo wielkim aktorem, jak podobnie nasz ojciec Drążek, nasz opiekun, który uczestniczył chyba na każdej próbie.
To należy jeszcze wspomnieć, ojciec Dariusz nie tylko nas przygotowywał, ale miał swój również epizod w sztuce, też występował, o czym należy
tak,
wspomnieć.
Tak, Natalio, dobrze, że o tym wspomniałaś, gdyż sama zapomniałam. Uważam, iż to tylko konsultacja nad nami i opieka artystyczna, a właściwie czynny udział na scenie, także sami mogliśmy obserwować, jak naprawdę nasz ojciec Dariusz może się zachowywać na scenie i co możemy również od niego zaczerpnąć.
Nasz ojciec Dariusz.
Nasz ojciec Dariusz.
Powiedziałaś.
Jeśli ja mógłbym coś powiedzieć, to chciałem podkreślić, że ojciec Dariusz reżyserował ten spektakl. Pan Jerzy Zelnik, który był na kilku próbach, on nam jakby pomagał.
Wskazywał nam kierunki.
Tak, wskazywał nam kierunki, pomagał nam w interpretacji tego dzieła.
To trwało najdłużej.
I to trwało najdłużej, no będę powtarzał za Piotrkiem teraz.
Przepraszam.
Tak to wyglądało, że ja na przykład po przeczytaniu po raz pierwszy całego Wyzwolenia kompletnie nie wiedziałem,
o czym
tutaj chodzi, tak, naprawdę.
Zdecydowanie.
Dopiero pan Jerzy Zelnik na próbach jakoś nam pomógł i jak to wyszło, że później z ojcem Darkiem mogliśmy szlifować to, co nam pokazał. Tak.
A nie, pamiętacie, jak wielki właśnie wkład miał Jerzy Zelnik w interpretację całą, jak nam objaśniał poszczególne każde słowo, każdy frazeologizm, tak, każde
zwrotne. Najdziwniejsze było to, może dla widzów i dla słuchaczy teraz to się stanie najdziwniejsze, ale znaleźć interpretację w słówku A, albo w wykrzykniku, albo w znaku zapytania, o co tam chodzi, odkryć, o co chodzi,
tak,
w tym znaku zapytania, to jest najtrudniejsza robota.
Bo ja miałam rolę, tak jak już wcześniej powiedziałam, maski. Ja akurat w swoich wypowiedziach miałam bardzo dużo tego czy też innych takich krótkich słówek i to nawet dość ciężko było to zagrać, a kurczę, żeby jeszcze to odebrać w odpowiedni sposób, No, tak.
Czyli to znaczy, że każde słowo jest podsycone jakąś emocją. Może nie mieć żadnego znaczenia tak ogólnie, a jednak potrafimy przekazać coś tym a.
Dokładnie.
Uwaga, to jest ten moment, kiedy udało mi się po 5 minutach dorwać do mikrofonu.
Przepraszam.
W takim razie może wejdę, tak, jeżeli opieka artystyczna to był pan Jerzy Zelnik, ojciec Dariusz był reżyserem, ale i aktorem. Czy był taki moment, że pan Jerzy Zelnik również poprawiał ojca Dariusza na scenie?
Tak, było. Były takie momenty.
I jak to przyjmował ojciec Dariusz?
Nie, no, z wielkim szacunkiem i z wielkim tutaj taktem, nie tak jak może do nas, no bo my jednak tutaj od nas wymagał więcej, a z ojcem Dariuszem cały czas z wielkim szacunkiem. Tutaj było widać to sprzężenie.
Sprzężenie władzy.
Tak. Tutaj dwie wielkie postacie się z sobą krzyżowały.
Ja pamiętam też taki moment na zakończenie samej sztuki, a jak pan Jerzy Zelnik mówił, że niewielu profesjonalnych aktorów podjęłoby się przygotowania właśnie wyzwolenia. Dlaczego właśnie wy się tego podjęliście, mimo że tak naprawdę Teatr Dobry Wieczór jest takim
amatorskim
teatrem?
Pozwolę sobie powtórzyć za panem Jerzym Zelnikiem, bo to mi bardzo się podoba i to jest prawda w tej sztuce, największa wartość tej sztuki. Gramy wyzwolenie, ponieważ mamy rok 2015. Gramy wyzwolenie, ponieważ teraz żyjemy w takiej, a nie innej Polsce. Gramy wyzwolenie, ponieważ to, co dzieje się w Polsce w tym momencie nas boli i poprzez sztukę chcemy to pokazać.
Tak, gramy
ale
wyzwolenie.
Nie dlatego, że ono było napisane w 1903, aha, tylko dlatego, że właśnie jest napisane tak naprawdę teraz.
Czyli jest aktualna i bieżąca i możemy się w każdej chwili na nią powoływać i coś zrozumieć przez pryzmat właśnie współczesności, w której żyjemy. Ja sądzę również, że ta sztuka właśnie przemawia do każdego z nas. Uciekł mi wątek, który chciałam przytoczyć. Aha, chodziło chyba o pana Jerzego Zelnika, który właśnie tchnął w nas tą wiarę, pomimo, że jest już wiekowym człowiekiem, z góry przepraszam
ojej,
za to,
ale
po prostu jesteś naśladujemy.
Ale dobrze się trzyma, dobrze wygląda.
Właśnie, ja nie sądziłam.
Chciałabym zaznaczyć. Ponieważ Zelnik zawsze twierdzi, przynajmniej z nami, kiedy był w towarzystwie, że on jest młody duchem.
Tak, tchnął w nas tyle energii, że to jest zdziwiające.
Przede wszystkim proszę. Był najmłodszy z nas duchem, od tego można zacząć, ale proszę was, nie o takich rzeczach.
Tak, tak. Znaczy, chciałam tym wskazać i dojść do sedna, że nic nie jest właśnie nie do zrobienia. I on właśnie nam to pokazał swoim właśnie postępowaniem i ogólnym byciem, że nawet możemy się podjąć czegoś trudnego, ale jeżeli naprawdę w to wierzymy i pragniemy tego z serca, możemy to zrobić i przekazać również innym.
Dziękuję, Ewelina. Ja jeszcze tak kończąc chciałabym zadać takie pytanie, czy właściwie jesteście zadowoleni ze swojego występu? Czy jest coś, czego w waszej jakby w waszej ocenie wam zabrakło na scenie? Czy jesteście usatysfakcjonowani?
Ja mam zawsze niedosyt. Ja zawsze wiem, że jest za słabo, za mało i wstyd mi zawsze trochę wychodzić pod te brawa, bo wiem, że to zepsułem, tamto zepsułem, że to można było lepiej, to można było wyżej, dalej. Ale to chyba takie normalne. No, do tej pory jeszcze nie miałem tak, żebym był zadowolony, więc nadal przy tym stanowisku zostanę.
A ja się cieszyłam, mówiąc szczerze, i chociaż tutaj na uczelni to był pierwszy raz, kiedy występowałam tutaj z kolegami i koleżankami na scenie, ja właśnie podczas tych braw czułam raczej takie pozytywne uniesienie. Uniesienie tego, że to jest właśnie takie zwieńczenie. No, na razie jeszcze nie całkowite, bo całkowity spektakl będzie jeszcze gdzieś tam grany później, ale że po tych wielu na razie próbach udało nam się to wystawić, no ja czułam pozytywne uniesienie, tak jak powiedziałam.
Tak, i te oklaski, które dostawaliśmy za każdym razem, bo już dwa razy mogliśmy wystawić nie tylko premierę, jak również później, sądziliśmy, że osiągnęliśmy jakieś sprzężenie. Ale jednak okazało się, że pomimo tego, że iż mniej stresu odczuwaliśmy, to mogliśmy przekazać ludziom tym, że skupiliśmy się na słowie i na tym, żeby odpowiednio ludzie je zrozumieli.
Ja tak może na koniec też zapytam pod kątem tych słuchaczy, którzy może planują przyjść kiedyś do nas na uczelnię. Teatr Dobry Wieczór cały czas pozostaje teatrem otwartym na nowe osoby, tak?
Tak jest i to jest właśnie dobry przykład. Tutaj mamy dwie studentki z pierwszego roku i w spektaklu większość osób grało osoby z pierwszego roku. No ja już z Maxem jako starzy wyjadacze uciekamy niestety z uczelni, tym samym z teatru i to już był nasz pawia krzyk najprawdopodobniej, ostatni pawia krzyk.
Dziękujemy wam zatem za obecność dzisiaj. My powoli musimy kończyć. Z nami byli wymienię z nazwiska: Ewelina Nicpoń, Natalia Kurowska, Piotr Zajączkowski i Maksymilian Kozowski, a ze mną audycję współtworzyła dzisiaj
Marysia.
Zatem dziękujemy wam za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc.